Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
A gościem Poranka Wnet Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan minister wie, ile przekazaliśmy rakiet Patriot na Ukrainę na wiosnę tego roku?
W ogóle sam fakt przekazania tych pocisków, bardzo, bardzo ważnego instrumentu, narzędzia obrony naszego kraju, jest jednym wielkim skandalem. To jest dobro rzeczywiście rzadkie, to jest dobro bardzo cenne i w sytuacji, w której rząd Donalda Tuska mówi o zagrożeniu rosyjskim, jakąś prowokacją rosyjską, przekazywanie na Ukrainę pocisków do systemu Patriot jest jednym wielkim skandalem, dodając do tego jeszcze fakt postawy władz ukraińskich, a więc rząd Donalda Tuska ukrywał przekazanie pocisków Patriot na Ukrainę. To też jest jeden wielki skandal.
No dobrze, a pokazał przed dwoma dniami pana następca, Władysław Kosiniak-Kamysz, ile, jaki rząd dał, no i wyszło, że wydali się 90%, oni dali 10% tego, co na Ukrainę poszło, jeżeli chodzi o wartość pieniężną pomocy militarnej. Jak wyglądały te donacje, kiedy pan był wicepremierem i szefem MON?
Czas był inny i rodzaj tego uzbrojenia był inny. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że pociski do systemu Patriot są czymś wyjątkowym. W związku z tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, my stworzyliśmy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, wielowarstwowy. To w 2018 roku miałem zaszczyt podpisania umowy na pozyskanie pierwszych dwóch baterii systemu Patriot razem z pociskami. I te baterie strzegą polskiego nieba. W 2023 roku kolejnych 6 baterii zamówiliśmy. A więc to przede wszystkim jest najbardziej istotne. Czas i rodzaj tego sprzętu. Jeżeli mamy, a jeszcze trochę mamy, mało użytecznego sprzętu postsowieckiego, no taki sprzęt moglibyśmy przekazać, chociaż też postawa władz ukraińskich wskazuje, że to nie jest dobry czas na przekazywanie
sprzętu. Pan przekazywał sprzęt, już nie w roku 2022, ale w 2023 był taka myśl, coś za coś? Trochę postsowieckich T-72 albo tych zmodernizowanych PT-91 twardy
tak.
Za coś?
I nawet,
coś uzyskał pan?
I
minister?
Nawet tak, uzyskałem. Uzyskałem zamówienie krabów przez władze ukraińskie. To był w historii najwyższy kontrakt eksportowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową na eksport na Ukrainę krabów, armatochaubic krab. Kontrakt warty 3 miliardy złotych. Oczywiście pieniądze Zachodu, no ale zapłacone przez Ukrainę, kontrakt zrealizowany. Tak, było
ale
coś
Zachodu,
za coś.
W tym nasze, czy Zachodu, czyli niemieckie, francuskie?
Amerykańskie, głównie amerykańskie. To było za czasów prezydentury Joe Bidena, a więc to były pieniądze głównie amerykańskie.
No, czyli kraby pychały w dwóch smakach, że tak powiem. Raz jako donacja i raz jako sprzęt kupiony.
Nie, to była transakcja. To była transakcja, a jeszcze do tego bym dodał fakt sprawdzenia w boju krabów. Nasi konstruktorzy mają wiedzę na temat zachowania tej broni na polu walki. To jest sprawa bezcenna.
Kiedy już powoli pan kończył swoją misję w MON, już była inna narracja. Jak to wyglądało na przestrzeni tych dwóch lat trwania wojny, kiedy pan był szefem Ministerstwa Obrony Narodowej?
Tak, to przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości zareagował na takie niegodne zachowania władz ukraińskich. Oni wciąż rządzą na Ukrainie, ten sam prezydent jest na Ukrainie. A chodziło na przykład o import zboża z Ukrainy. My wprowadziliśmy embargo na import zboża. To rząd Prawa i Sprawiedliwości. Stało się to po naszej konwencji rolnej przeprowadzonej w Łysych. Tam pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tej decyzji i rząd Prawa i Sprawiedliwości taką decyzję podjął. To był kwiecień 2023 roku, a potem utrzymaliśmy embargo wbrew Unii Europejskiej w październiku 2023
roku. Dobrze, a czy którejś donacji pan przewodniczący żałuje? Czy to czołgów, czy to transporterów opancerzonych, tych kończynicowych, albo też kołowych, Rosomak, znacznie nowszych, rzecz jasna, czy to samolotów MiG, czy śmigłowców MiG?
Nie.
Wszystkie donacje były słuszne.
Były słuszne. One były przeprowadzone w odpowiednim czasie. Były przeprowadzone wtedy, kiedy Niemcy proponowali Ukraińcom 5000 hełmów, kiedy Niemcy mówili o tym, zresztą i sojusznicy też mówili o tym, że no, trzeba wspierać Ukrainę tak zwaną bronią nieśmiercionośną. Nie wiem, takie rozróżnienie rzeczywiście.
Defensywne i ofensywne.
O, może tak. Non-lethal, tak twierdzili. Więc no, były takie zachowania. One wynikały z tego, że Zachód był wciąż skoncentrowany na przywróceniu relacji z Rosją, z Putinem. Ta prorosyjskość była czymś wyraźnym również wtedy, a przecież przypominam, że cały reset w relacjach z Putinem, w który był zaangażowany rząd, pierwszy rząd Donalda Tuska, też był faktem.
No dobrze, ale Sławomir Mentzen wylicza, no przyznając się do błędu, że on wtedy popierał, ale popierał, bo nie wiedział, że ten sprzęt był wycofywany z linii, że to nie był sprzęt z magazynów, tylko odbierany polskim jednostkom i wysyłany na Ukrainę, czy to czołgi, czy to BWP, czy to inny sprzęt, że przez chwilę polska armia była bardziej bezbronna, także jeśli chodzi o amunicję, która była przesyłana z polskich jednostek, z tych stanów, które miały być nienaruszalne na wypadek wojny.
Stanęliśmy przed takim wyborem. Czy Kijów ma być zajęty przez Rosję, przez Putina i czy armia rosyjska stanie na naszej południowo-wschodniej granicy, bo wtedy Ukraina by padła i byłaby częścią Rosji, imperium rosyjskiego. A jak mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku, wtedy mówił pan profesor Kaczyński, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska zostanie zaatakowana, jeżeli nie będzie skutecznej odpowiedzi. I my realizowaliśmy testament pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta odpowiedź była skuteczna.
Gdybyśmy zostali zaatakowani, to nie było takiego okna przez kilkanaście miesięcy, przez kilka lat, kiedy byliśmy słabsi przez tę donację dla Ukrainy.
My odbudowaliśmy siłę polskiego wojska.
Trwało.
Byliśmy w procesie. To trwało, ale proszę
zwrócić... czołgi wtedy, ale nie było im ich czym od razu zastąpić.
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że my działaliśmy skutecznie. W 18 roku już powiedziałem system Patriot, w 19 system rakietowy HIMARS, rakiety o zasięgu do 300 kilometrów. W 20 roku samoloty F-35. Czyli pozyskiwaliśmy ten sprzęt.
I zanim to słowo się zrealizowało, no to dopiero teraz się powoli te kontakty realizują.
Ale
jeszcze wtedy podpisane.
Panie redaktorze, jeżeli byśmy
7 lat później.
Jeżeli byśmy spojrzeli na to, nie, wcześniej, bo na przykład czołgi K2, wie pan, kiedy pierwsza dostawa czołgów K2 i armatochaubicka 9 dotarła do portu w Gdyni w Polsce?
23 rok.
Nie, w grudniu 22. W grudniu 22. I to jest miarą sukcesu, no, powiem nieskromnie, mojego,
no dobrze, ale
i mojego
powie,
zespołu.
W jakiej liczbie? To było kilkanaście, to był, zdaje się, kompania przyjechała,
ale jak pan,
a my oddaliśmy 300 czołgów.
Ale jakby pan spojrzał na wartość bojową, ona jest mierzalna. Czołgów T-72 i czołgów K2 albo czołgów Abrams, no to zobaczy pan olbrzymią różnicę. Olbrzymią różnicę. Jeżeli chodzi o wartość bojową czołgów Abrams, czołgów K2. Tak, to jest olbrzymia różnica. Ja stawiam taką tezę, że obrona na Wiśle, którą zarządzono w 2011 roku za pierwszego rządu Donalda Tuska, w siłą 95 tysięcy żołnierzy polskiego wojska przy użyciu postsowieckiego sprzętu była niemożliwa. Nawet obrona na Wiśle. Nie obrona od granicy naszego kraju, tak jak przesądziliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, tylko obrona na Wiśle była niemożliwa. Tak, oni rozbroili za czasów pierwszego Donalda Tuska Wojsko Polskie. Oni zlikwidowali ponad 600 jednostek organizacyjnych polskiego wojska, łącznie z pierwszą dywizją zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki, której zadaniem było zamknięcie Bramy Brzeskiej, czyli tego szlaku, który wykorzystywała Rosja, zarówno carska, jak i czerwona, do ataku na Polskę. A my odbudowaliśmy. Jest 18. Dywizja Zmechanizowana. Jest. Wczoraj pan rozmawiał z pierwszym dowódcą tej dywizji. To ja wyznaczyłem pana generała Gromadzińskiego na pierwszego dowódcę 18. Dywizji Zmechanizowanej.
Do polskiej dywizji jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, panie przewodniczący, panie pośle. A propos odtajnienia. Pan ma zarzuty za odtajnienie tych historycznych...
Nie tylko zarzuty, ja mam akt oskarżenia w sądzie.
Akt oskarżenia w sądzie leży. Czy podobny akt oskarżenia ewentualny rząd prawicowy wystosuje wobec Kosiniaka-Kamysza za ujawnienie donacji?
Nie, to nie ma sensu. Ja działałem zgodnie z prawem. I nawet ten nieszczęsny prokurator Maksian, który ma korzyść, bo został awansowany z prokuratury okręgowej do krajowej potem, kiedy przesłał akt oskarżenia przeciwko mnie do sądu. Nawet on przyznawał, że minister obrony narodowej ma do tego prawo, tylko posłużył się takim oto argumentem, że ja rzekomo miałem korzyść polityczną z tego. Czyli czytaj, ludzie na mnie głosowali, dlatego że odtajniłem publicznie. Też ma korzyść polityczną, tak.
Ale
też ma korzyść.
Ależ jak... Nie spodziewa się pan, że następna prokuratura postawi mu zarzuty za odtajnienie.
To jest bzdura. No, nie ma czegoś takiego jak korzyść polityczna. Polityk jest od tego, żeby ludziom służyć.
A słusznie, że odtajnił? Czy zapowiadał, że bo jeszcze nie ma tego dokumentu? Czekamy, ale słusznie, że zapowiedział odtajnienie tych donacji?
Osobiście jestem mu wdzięczny, bo procesowo to wykorzystam. Kiedy będzie proces, rozpocznie się, a tak naciskają na tego sędziego, którego wyznaczyli, naciskają z prokuratury obecnej, żeby on podjął sprawę. Ale myślę, że sędzia tak się zastanawia, że jeżeli mnie uwolni od zarzutu, to go zdegradują, bo ten sędzia został delegowany z sądu rejonowego do sądu okręgowego, a więc go zdegradują. Jeżeli mnie skaże, no to ma pewnie świadomość tego, że będzie działał no, w sposób urągający prawu. Pokazuję, żeby, omawiam to, pokazuję ten przykład, żeby udowodnić, jak w jakim stanie jest wymiar sprawiedliwości, jak jest ręcznie sterowany przez rządzących dziś Polską.
Zobaczymy, czy ten proces w ogóle się rozpocznie. A propos relacji między PiS-em a PSL-em, wczoraj na antenie telewizji Polsat News i a propos Abramsów, tak mówił obecny wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Najlepiej byłoby, żeby patrioty były gdzie ulokowane, na zachodniej Ukrainie.
Mariusz Błaszczak, końcówka 22 roku z trybuny sejmowej mówi, że najlepiej, żeby patrioty, nie pociski, patrioty czyli wyrzutnie, były ulokowane gdzie? Na zachodniej Ukrainie. To mówi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy, a teraz kiedy sprawa dotyczy pocisków, nie patrioty, wyrzutnie, niemalże ubiera to w zdradę stanu. Jak to można nazwać? Jak tylko i wyłącznie rozumowanie partyjne, niszczenie czegoś, co w wielu krajach nadal obowiązuje, czy po prostu wspólnoty narodowej. Niszczą polską wspólnotę narodową, ponieważ widzą, jak elektorat ich po prostu przepływa do Brauna i nie wiedzą, co z tym...
Jak to było pod koniec roku 22? Chcieliście przekazać nasze wyrzutnie patrioty, żeby stacjonowały na zachodniej Ukrainie?
Oczywiście nie. Zgorzelski manipuluje i to... Co to za fałszywy typ? No naprawdę, to już jest nieprawdopodobne. Przede wszystkim oni w tajemnicy, czyli Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, przekazali cenne dobro, jakie mamy dzięki Prawu i Sprawiedliwości. To system Patriot i pociski. Oni przekazali pociski do systemu Patriot na Ukrainę. Przekazali. Nie bacząc na kontekst tej sprawy, na zachowanie władz ukraińskich, prezydenta Zełenskiego, który ludobójcom nadaje, patronat ludobójców nadaje ważnej jednostce wojskowej ukraińskiej. A ja w mównicy sejmowej mówiłem o tym, żeby przekazać niemiecki system Patriot na Ukrainę. Niemiecki. Niemcy nie sąsiadują z Rosją. Niemcy takie systemy mają, więc nasza polityka zresztą ku temu zmierzała, żeby zmusić niejako sojuszników z zachodu Europy do tego, żeby uzbrojenie, jakie posiadają, wykorzystali w sensie
ale wtedy
obrony.
Niemcy chcieli lokować te patrioty na naszym terytorium. No, a wy woliliście amerykańskie, a niemieckie na Ukrainę.
Proszę zwrócić uwagę, że ja mówiłem o zachodniej Ukrainie. Gdyby ustawić te niemieckie systemy patriot na zachodniej Ukrainie, no to by to spowodowało, że do Polski nie wlatywałyby z terytorium Ukrainy rakiety. A doszło do tragedii w Przewodowie, bo z terytorium Ukrainy wleciała rakieta i w efekcie zginęło dwóch obywateli naszego kraju. Więc
rakieta ukraińska, co pierwotnie nie było jasne. A wtedy pan też był w rządzie, wy od początku widzieliście, że to jest rakieta ukraińska, która zgubiła tor i trafiła w traktor i zabiła dwóch polskich
obywateli. Ukraińcy mówili inaczej. Było podjęte śledztwo w tej sprawie. Śledztwo, które było sabotowane przez stronę ukraińską. Ciekawy jestem, czy śledztwo wciąż trwa. Ciekawy jestem, bo teraz o tym się nie mówi. Od tego
dygresyjnie, to nie było dla was jakaś czerwona lampka? Prezydent, były prezydent Andrzej Duda mówił, że wtedy Władysław Zełenski próbował Polskę wmanewrować w tą wojnę.
Proszę pamiętać o priorytetach. Dla nas zawsze najważniejsza była Polska. Najważniejsza była Polska. Nam zależało na tym, żeby granica polsko-rosyjska była jak najkrótsza, a nie jak najdłuższa. Nam zależało na tym, żeby Wojsko Polskie było silne. Nam zależało na tym, żeby Polska była silna. Stąd relacje z Amerykanami. Nam niełatwo było rozmawiać z administracją prezydenta Bidena, która była skrajnie lewicowa, żeby nie powiedzieć lewacka, ale my rozmawialiśmy i my mieliśmy sukcesy w tych rozmowach, bo czołgi Abrams szybko pojawiły się na stanie polskiego wojska dzięki właśnie moim działaniom jako ministra obrony narodowej, dzięki działaniom prezydenta Andrzeja Dudy, także dzięki temu, co wprowadziliśmy poprzez przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie, bo wygospodarowaliśmy finanse. Duże finanse na wzmocnienie polskiego wojska i realizowaliśmy ten proces w bardzo krótkim czasie. To był rekord. To naprawdę był rekord. Ja jestem dumny z tego, że zgromadziłem tak dobry zespół ludzi, którzy przeprowadzili te wszystkie procesy. I dziś Wojsko Polskie liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Dziś jest wyposażone w czołgi Abrams, w samoloty F-35, mimo sprzeciwu Władysława Kosiniaka-Kamysza wtedy.
Temat armii, jeszcze trochę o polityce porozmawiamy. 6 dywizji, ale tylko 2 gotowe. Tekst z dzisiejszego numeru dziennika Rzeczpospolita o tym, że faktycznie te 2 dywizje, które są na wschód od Polski, czyli 16 i 18 dywizja, 18 tworzona od podstaw, są gotowe i mniej więcej mogłyby od razu wejść do walki w przypadku ataku, ale pozostałe 4 i gotowe. Gotowość jest wątpliwa, także tych 2, które są na zachodzie, 11 i 12 dywizji piechoty.
No to co o tym ma do powiedzenia Władysław Kosiniak-Kamysz? Czym się zajmuje minister
obrony narodowej? A w jakim stanie wy zostawiliście siły zbrojne? Czy były na przykład prowadzone takie ćwiczenia i mobilizacje całych batalionów? Jak to wyglądało? Czy polska armia jest gotowa, żeby realnie podejmować poważne ćwiczenia?
My przezbroiliśmy Wojsko Polskie, zwiększyliśmy liczebność Wojska Polskiego, zapewniliśmy system, wdrożyliśmy system naboru do wojska, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kiedy jeszcze mi odpowiadali konkretnie na interpelację, to miałem taką odpowiedź. Za rok 24, od stycznia do października, wie pan, ilu się zgłosiło chętnych do służby Wojsku Polskiego? Polskim w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Ponad 40 tysięcy. Potem już mi nie odpowiadali konkretnie na interpelacje, ale dane są twarde dotyczące tego, ile netto wzrosła liczebność Wojska Polskiego za 24 rok. Wie pan ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy. 46 tysięcy do końca października zgłosiło się chętnych. 10 tysięcy netto zwiększyła się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Ja rozumiem, odchodzą. Odchodzą też. No ale ten potencjał jest niewykorzystywany i potem są takie rezultaty tego. Kto dziś Polską rządzi? Czyim interesami się kierują ci, którzy dziś Polską rządzą? Czy polskimi interesami?
To już a propos rządzących, jak pan przewodniczący patrzy na sytuację na prawicy, będzie pakt senacki, czy nie będzie paktu senackiego?
No mam nadzieję, że będzie, chociaż no nie jest to łatwe ze względu na naszych teoretycznych koalicjantów.
Pakt senacki z kim? Z Konfederacją? Z Konfederacją i Grzegorzem Braunem?
My wykluczamy współpracę z Grzegorzem Braunem, dlatego że on szkodzi Polsce. Twierdzenie, że nie było w Auschwitz komór gazowych, szkodzi Polsce. Służy Niemcom. Tak, Niemcom służy. Bo rzeczywiście
czyli
oni uciekają od
odpowiedzialności to tych dwóch partii,
za drugą wojnę światową.
PiSu i Konfederacji.
No znowu Konfederacja, wczorajsze wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nie widzi różnicy między nami a Donaldem Tuskiem. No to jest tak, Donald Tusk został wepchnięty w róg. Tak, to jest jakaś ślepa uliczka, róg. No a Sławomir Mentzen rękę mu podaje. No, no tak.
No to będziecie ze swoim elementem mieli wspólny pakt senacki, czy nie?
No, wie pan, może zmądrzeje nasz koalicjant, teoretyczny koalicjant, bo przypomnę, że jednak zmuszony przez opinię publiczną Sławomir Mentzen, no faktycznie, chociaż tak mu z trudem to przyszło, poparł Karola Nawrockiego. Z trudem mu to przyszło. To trzeba było wywieźć to poparcie, bo nie powiedział wprost, no ale... No,
wtedy,
Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie.
Niepytany, niewywoływany, niekuszony od razu poparł Karola Nawrockiego.
To prawda, tak.
Wniosek?
Wniosek jest taki, że Grzegorz Braun, nie można z tego wywieść wniosku takiego, jaki tutaj sugeruje pan redaktor. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem przed chwilą. Twierdzenie, negowanie komór gazowych w Auschwitz służy Niemcom, a jest szkodliwe dla Polski.
Przemysław Czarnek dobrze pełni swoją funkcję kandydata na premiera.
Tak, jest bardzo dynamiczny. Zresztą ostatnio w niedzielę odbyła się konwencja w Kłodzku, na której to konwencji podsumowaliśmy afery rządu koalicji 13 grudnia. Kłodzko to oczywiście nie jest przypadkowe miejsce, bo począwszy od tych zoofilii, pedofilii, jakichś barbarzyńskich, strasznych w ogóle historii, poprzez to, co dzieje się w służbie zdrowia, z tego lekarza Dawidka bez specjalizacji, który 1 600 000 złotych rocznie zarabiał i poprzez no, próbę podważenia wiarygodności sygnalisty, który ośmielił się o tych nadużyciach w szpitalu powiatowym powiedzieć. A więc to z jednej strony pokazaliśmy obraz koalicji 13 grudnia, ale pokazujemy też alternatywę. W Kaliszu kilka tygodni temu pan profesor Przemysław Czarnek mówił o naszym programie. 21 punktów programowych. Na razie zostały przedstawione 3 z tych 21 punktów. Będą przedstawiane kolejne. Również odbywają się konwencje programowe dotyczące pewnych dziedzin życia społecznego i w gronie eksperckim pokazujemy alternatywy.
Ale jest zgoda całej partii, że projekt premier Czarnek działa, bo Mateusz Morawiecki w wywiadzie u youtubera, żurnalisty, no kreuje jakby trochę swój rząd, nie rząd Przemysła Czarnka, tylko swój, pytany, kogo by widział, kogo by nie widział, to powiedział, że nie widziałby na pewno Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie, gdzie on też by uczestniczył.
Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest pan profesor Przemysław Czarnek. Jednogłośnie taka decyzja została podjęta w marcu tego roku na posiedzeniu władz Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Więc no, to jest decyzja całego środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
Pan... A dlaczego Mateusz Morawiecki trochę mebluje ten rząd i mówi, kto byłby, kto nie byłby ministrem? I dlaczego Zbigniew Ziobro miałby nie być?
Proszę zaprosić pana Mateusza Morawieckiego i zapytać. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest profesor Przemysław Czarnek.
I to się nie zmieni do wyborów.
To się nie zmieni. To się nie zmieni, tak.
Mimo, że sondaże nie dają wam pierwszego miejsca.
Z sondażami zawsze był w Polsce kłopot, bo proszę zwrócić uwagę na to, że w sondażach rząd Donalda Tuska jest negatywnie oceniany. Większość Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska, a jakoś w sondażach poparcia politycznego jego partia, partia Tuska, wciąż jest
odpowiedź może być
na pierwszym
prosta.
Miejscu.
Wy jako opozycja jesteście słabi. Nie, ja Polacy myślę, mówią, ten Tusk fatalny, ale tamci jeszcze gorsi, to na niego zagłosujemy.
Ja myślę, że nie, że tutaj cały proces jest bardziej skomplikowany. Zresztą słuchałem pańskiego wywiadu, panie redaktorze, z byłym zwolennikiem tak Donalda
Adamem
Tuska.
Adamem Abramczykiem.
Tak jest. No i myślę, że ten wywiad był bardzo interesujący, bo pokazuje wnętrze tego środowiska, które dziś Polską rządzi i rozczarowanie tych, którzy ich popierali. Zresztą konkluzja, jak słyszałem z tego wywiadu, była taka, że były zwolennik Donalda Tuska, no jednak prognozuje, że Donald Tusk, że zmiana władzy nadejdzie w przyszłym roku.
To prawda, na czym mówił wcześniej Adam Abramczyk, a teraz Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję.
Godzina 8:40. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To co, my jednak jedną piosenkę w Poranku Wnet państwu zaproponujemy. Za chwilę naszym gościem będzie Piotr Naimski, ale zanim to nastąpi, to zagra trochę już tradycyjnie zespół Manam.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.